Marek Poniedziałek, dzień dobry, a w studio witam Zbigniewa Kościka, radnego sejmiku lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość, a także dyrektora trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Z wykształcenia jest pan historykiem, a zatem sporo się ostatnio, w ostatnich dniach mówi o historii, ale w kontekście kontrowersji wokół ustawy, i to wcale nie historycznej, takiej, której podpisanie, a jednocześnie odesłanie do Trybunału w części ogłosił wczoraj prezydent. No, skrajne komentarze na ten temat. Niektórzy mówią o salomonowej decyzji prezydenta, ale jak się okazuje, kontrowersji po ogłoszeniu przez prezydenta swojej decyzji nadal nie brakuje. Sekretarz stanu USA Rex Tillerson wypowiedział się także wczoraj w tej sprawie. Stany Zjednoczone są rozczarowane tym, że polski prezydent podpisał ustawę, która nakładałaby kary za przypisywanie zbrodni nazistowskich państwu polskiemu. A co pan jako historyk, ale także działacz polityczny sądzi o tej sprawie?
No tak, nomen omen, salomonowa decyzja prezydenta, albo mówimy o relacjach polsko-żydowskich.
Właśnie.
Czy polsko-izraelskich.
Postać biblijna.
Tak, postać biblijna. Myślę, osobiście oceniam bardzo dobrze decyzję pana prezydenta. Myślę, że czynniki rządowe po prostu zostały zaskoczone swoistą wrzawą wokół tej ustawy i chyba faktycznie nie było to w jakiś sposób przewidywane, choć dzisiaj poszczególni ministrowie tłumaczą się, że...
Że konsultacje trwały od lat.
Trwały od szeregu lat. A wie pan, musimy tę kwestię nałożyć na kilka takich dodatkowych czynników. No, pierwsza sprawa, no to, że pan sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych krytycznie odnosi się, czy ma mieszane uczucia co do decyzji pana prezydenta, to nie jest jakieś trzęsienie ziemi. To powiedzmy takie, my z naszymi sojusznikami żyjemy w takich czasach, że możemy mieć różne spojrzenie na różne kwestie.
I możemy to spojrzenie wyrazić.
Możemy, tak, to nie jest sytuacja jak za nieboszczki komuny, kiedy Moskwa się odezwała, to już było święte i ruki po szwam, prawda? Nie musimy mieć wspólnego oglądu historii ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem. Druga sprawa, no to oczywiście nie byłoby takiej swoistej wrzawy, gdyby te sprawy były wyjaśnione 20 lat temu. My przez 20 lat pozwalaliśmy się w tej ocenie zjawisk historycznych jako naród na daleko idące przekłamania.
Niektórzy mówią nawet o dziesiątkach lat, bo w latach 50. już w Niemczech pojawiła się...
Nie byliśmy suwerenni. Nie miał nas kto bronić, prawda?
W nomenklaturze niemieckiej w latach 50. ubiegłego wieku pojawiło się już określenie polskie obozy śmierci.
Tak, no ale jeśli pan Tillerson dzisiaj te kwestie porusza, no to wystarczy odnieść się do prezydentury poprzednika, czyli prezydenta Obamy, który powtórzył to kłamstwo związane z polskimi obozami koncentracyjnymi. Myślę, że i to jest taka też druga refleksja właśnie, że te decyzje zapadły 20 lat za późno i dzisiaj trochę na zasadzie może uporu trzeba doprowadzić do tego, żeby partnerzy zagraniczni odzyskali ten szacunek wobec naszej historii, zachowań Polaków i tak dalej, bo to jest element prawdy historycznej.
Czy zapisy tej ustawy, pana zdaniem, bo to poddał w wątpliwość prezydent, choć jak mówił sam, nie ma co do ich brzmienia wątpliwości, to poddał ocenie Trybunału Konstytucyjnego między innymi fakt, czy taki zapis w ustawie o IPN zagraża wolności słowa w Polsce. Pana zdaniem zagraża?
Nie zagraża. Jak dobrze znam te zapisy, one pozwalają i na badania naukowe, i na pewną inspirację w zakresie, powiedzmy, kultury, sztuki, ukazywanie innego niż powiedzmy ten prawdziwy obraz historii. I te działania nie podlegają karaniu. No, to jest jasne i czytelne. Myślę zresztą, że też zarzuty strony izraelskiej, żydowskiej są bym powiedział, trochę takie nierównomierne do swojej polityki historycznej, którą Izrael prowadzi od początku powstania tego państwa w latach 40.
Zmieniamy temat. Tematy regionalne też w tej rozmowie poruszymy. No, temat ważny, myślę, nie tylko dla Zielonej Góry, ale dla na pewno całej południowej części województwa szczególnie. Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Drugi przetarg na wykonanie tej inwestycji. Przy pierwszym przetargu okazało się, że oferenci rozmijają się cenowo z oczekiwaniami władz województwa i szpitala uniwersyteckiego. Teraz drugi przetarg. Co do tej inwestycji, wydaje się, że nie ma wątpliwości, ale pojawiła się także koncepcja budowy nowego szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze, w zupełnie nowym miejscu. Inwestycja szacowana na 500 000 zł z poparciem ministra Jerzego Materny. Co pan sądzi o tej inwestycji? Bo są też takie głosy, że jest to taki przedwyborczy samorządowy królik wyjęty z kapelusza. Czy rzeczywiście Zielona Góra, czy nasz region, południowa jego część, potrzebuje nowej lecznicy, zupełnie nowej, w nowym miejscu?
Z tego co wiem, panie redaktorze, to nie koncepcja budowy nowego szpitala wojewódzkiego, bardziej koncepcja budowy szpitala miejskiego. Warto znać przy tej okazji to, że chyba Zielona Góra jest jednym z nielicznych miast, dużych, wielkich w Polsce, gdzie nie ma własnego szpitala miejskiego. Nie pozwala to władzom miejskim na kształtowanie pewnej polityki zdrowotnej. Oczywiście ktoś powie, że nie jest to zadanie miast na prawach powiatu, ale tak się w rzeczywistości w wielu miastach w Polsce dzieje. Pan minister Materna razem z panem Kubickim nie rozpoczęliby rozmów, gdyby wśród tak zwanych czynników rządowych nie było zielonego światła do tego tytułu, powiedzmy, działania. Więc ja jestem przekonany, znając pana ministra Maternę, że wcześniej odbywał takie rozmowy już z ministrami, pewno z różnych ministerstw. Wiem, że mówi się o kwocie 400-500 milionów złotych. No jest to realizacja, myślę, bardzo istotnej potrzeby mieszkańców Zielonej Góry i okolic w zakresie właśnie zdrowia.
Pytanie proszę jest takie, zwrócić uwagę, czy te 500 000 złotych nie lepiej przeznaczyć na doinwestowanie szpitala, który już funkcjonuje, chociażby w sprzęt, niż inwestować w nowe budynki.
Czy ten szpital ze tak, swoim, żeby na rezonans nie trzeba było czekać 9 miesięcy. Swoim położeniem w centrum miasta. Proszę pamiętać, że w ogromnej większości te zasoby lokalowe to są zasoby jeszcze przedwojenne. Zielona Góra liczyła wtedy 20 kilka tysięcy mieszkańców. Jak powstawał szpital. Dzisiaj ma 140 tysięcy. Szpital nie rozrósł się 7- czy 8-krotnie, jeżeli chodzi o teren, jeżeli chodzi o budynki i tak dalej. Ważną kwestią jest też to, że zarządzanie nie tylko tym szpitalem, ale pewno i szpitalem wojewódzkim w Gorzowie niesie pewne problemy. Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które tak naprawdę już nie ma ani jednego szpitala publicznego wojewódzkiego. Szpital w Gorzowie to spółka, szpital w Zielonej Górze to szpital kliniczny. To już jest szpital należący, jeżeli chodzi o liczbę akcji.
A ten nowy miałby mieć jaki status?
No pewno byłby szpitalem miejskim, po prostu miejskim. Szpitalem, którym partycypowałby w utrzymaniu nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia, ale w jakiś sposób miasto Zielona Góra.
Zobaczymy, co dalej przyniesie przyszłość w sprawie szpitala miejskiego w Zielonej Górze. A co przyniesie przyszłość dla tegorocznych maturzystów? No to już się wkrótce okaże. Myślę, że szybciej niż kwestia szpitala zostanie to wyjaśnione. Dziś mija właśnie ostateczny termin zadeklarowania, jakie przedmioty zdają na maturze maturzyści. Wstępne deklaracje trzeba było złożyć do września. Także maturzystom przypominamy, że to właśnie dziś jest ten dzień, kiedy trzeba ostatecznie się określić. W maturach w ostatnich latach się troszkę zmieniało. Sądzi pan, że to już koniec zmian w systemie egzaminowania maturzystów?
Proszę pana, przed chwilą pan powiedział, że matura czy matury to rzecz bliższa niż perspektywa powstania szpitala miejskiego. Tak powoli patrząc od kilkunastu lat na to, co się dzieje w systemie oświaty, jeżeli chodzi o egzamin maturalny, to mógłbym powiedzieć, że kto wie, czy szybciej szpital miejski nie powstanie, jak my się dorobimy w pewien sposób logicznego i funkcjonującego na lata systemu maturalnego. Ale tak na marginesie.
A w czym on nie domaga w tej chwili tak najbardziej?
Nie, on jest często po prostu zmieniany. I to jest podstawowy problem.
Jak cały system oświaty.
Dokładnie, jak się nauczyciele trochę pociemiewują w pokojach nauczycielskich. Od reformy do reformy to nasza cecha.
Słyszałem takie głosy. Tak.
Oświaty, ale wracając do matur, to jest faktycznie bardzo ważny moment, bardzo ważny dzień 7 lutego. Mija. Jest to dzień, do którego można składać zmiany w deklaracjach maturalnych. Tak jak pan powiedział, do końca września maturzysta był zobowiązany złożyć deklarację wstępną. Teraz jest ostatni dzień. Może dokonać zmiany w swoich preferencjach, jeżeli chodzi o egzaminy, ale to jest także ważny dzień dla tych absolwentów sprzed kilku lat, sprzed roku, dwóch, trzech, którzy chcieliby podnieść sobie wynik z jakiegoś przedmiotu. Także dzisiaj jest taki deadline, dzisiaj jest ostatni moment, żeby złożyć deklarację.
A do jakiego okresu można poprawiać, bo może sam się zastanowię nad tym.
No niestety pan już nie może.
Nie mogę, niestety. Pozdrawiam swoich profesorów.
Tak jest, ale co, miałby pan coś...
Nie będziemy na ten temat rozmawiać.
Nie.
Jest pomysł, żeby ekonomia dołączyła do listy przedmiotów dodatkowych na maturze. Taki pomysł wyszedł od posła Kukiz 15 ze wschodu Polski. Ministerstwo Edukacji Narodowej mówi nie, ekonomia nie. Choć zainteresowanie ekonomią wśród młodzieży licealnej jest spore.
Generalnie przełożenie jest mniej więcej takie, że ten zestaw przedmiotów jest określany nie tylko przez rozporządzenie ministra edukacji, ale także przez oczekiwania uczelni wyższych. Po prostu uczelnie wyższe, organizując nabór, chcą obecności pewnych przedmiotów, później rankingując uczniów w zależności od uzyskanego wyniku. I te tezy i propozycje, żeby się pojawiały nowe przedmioty, pojawiają się co rusz. Ekonomia nie jest wyjątkiem, bo wiem, że jakieś prace trwały, jeżeli chodzi o religię, obecność tego przedmiotu na maturze. Wiem, że były jakieś postulaty dotyczące wychowania fizycznego, bo Akademie Wychowania Fizycznego chciałyby mieć...
W każdym razie na razie ekonomii
na razie
na maturze
takiej możliwości nie ma. Nie ma wymagań edukacyjnych, znaczy edukacyjne może są, nie ma wymagań egzaminacyjnych, więc tego przedmiotu nie może być na maturze.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Zbigniew Kościk, radny Sejmiku Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość oraz dyrektor trzeciego LO w Zielonej Górze. Gość Radia Zachód.
Miłego dnia życzę państwu. Do widzenia.